Kochani, jesteśmy przy trzecim rozdziale listu Księgi Objawienia i listu do zborów Sardes. Czy ktoś może przeczytał? Może ktoś czyta razem ze mną i już ubiega? Nikt nie czyta tego. Szkoda. Naprawdę chciałbym wam polecić to, żeby tak jakby wcześniej już zastanowić się. To, co mamy przed sobą dzisiaj, jest bardzo, powiedziałbym, dramatyczne. Bardzo krótki list stosunkowo, nie najkrótszy. Ale bardzo dramatyczny, bardzo bolesny, takie, że aż kiedy się czyta, to wychodzi coś takie jakby takie, aj, boli, to boli. Kiedy czyta się ten list, to jest dosyć bolesna kwestia. A więc studiujemy w ogóle niezwykłą księgę. Księga Objawienia jest czymś niezwykłym. Pamiętamy, jest obiecane błogosławieństwo dla tych, którzy czytają, rozważają, zachowują to słowo, pilnują go w swoim sercu. Dlatego mam taką nadzieję i tak myślę, że chciałbym, żebyście razem ze mną to czytali i analizowali, co Bóg mówi do zborów, co Bóg mówi do naszego zboru, co Bóg mówi do mnie, do każdego z nas osobiście. Zaczęliśmy od zboru w Efezie, to jest nadmorskie miasto, i później taki szlak idzie do góry, jest zbór w Smyrnie, jest zbór w Pergamonie i później znowu to schodzi w dół, Tiatyra, i teraz jesteśmy w Sardes. Od Sardes, jakby patrząc na mapę, jeżeli tu byłby z waszej strony, gdyby tu był nad morzem, byłoby Efes, to Sardes jest bardzo blisko, bliżej niż do Olsztyna, 85 kilometrów, także takie kółko teraz zataczamy. To, że mieszkają gdzieś mili ludzie, wcale nie oznacza, że tam rządzi Chrystus. To miasteczko miało kiedyś pokaźną liczbę, 30 tysięcy mieszkańców, teraz tam nic nie ma, są tylko gruzy, są wykopaliska. W XX wieku tam zaczęły się właśnie wykopaliska, archeologowie zaczęli pracować tam. Ciekawostka, przez Sardes przepływała rzeka o starożytnej nazwie Paktos. W tej rzece umył się król Midas. Kto lubi mitologię, kto śledził, to wie, że wie, co się z nim stało. On umył się po to, żeby zrzucić czar. Na czym polegał czar? On pomógł jakiemuś tam bóstwu, za to miał życzenie, chciał, żeby wszystkiego, co dotknie, żeby zamieniało się w złoto. Szybko zrozumiał, że grozi mu śmierć głodowa, ponieważ wszystko, czego dotknął, zamieniało się w złoto, rzeczywiście. I było odczarowaniem, było to, że miał umyć się w tej rzece. To jest oczywiście mitologia, ale król Midas okazuje się, że rzeczywiście istniał. Dzisiaj to potwierdzają, historia to potwierdza. Ale być może to było powodem, że była tam złoto, że była, nie ta historia, ale to, że to miasteczko miało takie powodzenie, że ta rzeczka rzeczywiście była tak złotodajna. Tak? Więc przyjeżdżano tam ze względu na złoto, ze względu na możliwość wzbogacenia się. Także napłynęło tam sporo ludności. Dzisiaj, jak powiedziałem, w tym rejonie jest garstka malutkich wioseczek. Nie ma tam już tysięcy, nic nie ma właściwie, tylko gruzy. W ten czas było to miejsce takiej świetności. Było tam sporo Żydów. Zbudowano potężną synagogę. To, co też tam odkrywają, te ruiny takie dosyć ładne, oni się fascynują tym, jakieś gimnazjum czy gimnazjon, w którym też były jakieś łaźnie, w którym też jakieś czczono bóstwa. Jeżeli kojarzymy też Artemidę z Efezu, tam pamiętam ta wielka Artemida, ten wielki tumult, 2 godziny krzyczeli, wielka jest Artemida efeska, to tutaj znajdowała się w Sardes druga co do wielkości Artemida, świątynia poświęcona tejże bogini. Więc jest to kolejne miejsce takiego, śmiało można powiedzieć, nie tylko pogaństwa, ale demonizmu, w którym wyrósł Kościół Boży. Oczywiście było tam, skoro były pieniądze, majątek, to była tam też bankowość i to wtedy kwitnie wszystko. Było to miejsce, do którego pielgrzymowano, żeby tam złożyć hołd bogini, nie tylko jej, ponieważ z tam Artemidą była utożsamiona Diana, Kybele, inne boginie, to dzisiaj dla nas brzmi jako dla etnologa coś ciekawego, etnografa, nie wiem, kto tam jeszcze będzie się tym parał, ciekawostki wydobywał, ale to są tak naprawdę demoniczne rzeczy. Nawet w Wikipedii przeczytałem, cechą charakterystyczną kultu Artemidy było okrucieństwo. W niektórych miejscach składano jej ofiary z ludzi i okaleczonych zwierząt, bądź też palono ich żywcem. Wsparcie, na przykład co roku bito chłopców tak, żeby krew tryskała na jej ołtarz, a była ona zarówno boginią płodności, jak i śmierci. A więc To nie jest tylko tak, że patrzymy na coś i ale ciekawe ruiny, ciekawa historia, ciekawa kultura. Tak naprawdę za tym stał bardzo mocno osadzony demonizm. I to jest coś, czego ludzie jakby nie dostrzegają w danym momencie. Na ile szatan ma coś do powiedzenia w naszej kulturze, która wydawałaby się może komuś, ale fajnie, jaka fajna kultura. Albo patrzymy gdzieś tam na Rosję, ależ to przyjemna, ciekawa kultura. Anatolijczycy, z których pochodzą właśnie Turkowie, czcili Matkę Ziemię. Do dzisiaj można spotkać pewien zwyczaj, mianowicie, że na drzewach, na gałązkach drzew są takie szmatki zawieszone. Czasami na filmach to widzimy. Skąd to się bierze? Bierze się to właśnie z tego starożytnego kultu, mianowicie, że kobiety urywały kawałki swoich ubrań, wieszały z taką modlitwą jakby, że chcą wyjść za mąż i chcą oczywiście mieć potomstwo, chcą mieć dzieci. I tej matce bogów składano hojne dary. Zwróćmy uwagę na to, jeszcze raz, że wszelkie pośrednictwo poza Panem Jezusem Chrystusem, On jest jednym, jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. Jeżeli jakakolwiek inna religia wydaje się być piękna, kultura może być ciekawa, dodaje jakichś innych pośredników, to jest związane z demonami. To jest związane z demonami. To nie jest tylko tak, że ktoś ma poglądy, że ktoś ma ciekawą kulturę. To jest często związane z demonami. Zanim zacznę czytać nasz tekst, chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 24 wiersza. Takie podobieństwo dał im Pan Jezus. Mówi tak, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże odrosło, wydało owoc, wtedy pokazał się i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? On rzekł im, to nieprzyjaciel uczynił. Słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, żebyśmy poszli i wybrali go? On odpowiada, nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Potem opowiada jeszcze dwa następne podobieństwa, ale uczniów to niepokoi, uczniom to nie daje spokoju. Panie, wytłumacz nam, o co chodzi właśnie w tym podobieństwie. I dalej w 37 wierszu Pan Jezus tłumaczy im to podobieństwo. Mówi bardzo prosto. Mówi tak, ten, który sieje dobre nasienie, to jest kto? Syn Boży, czyli ja, Jezus. Ten, który sieje dobre nasienie, to jest Syn Boży. Rola, co to jest rola? To jest świat. Dobre nasienie to synowie królestwa, konkol synowie złego. Nieprzyjaciel to diabeł, żniwo koniec świata, żeńcy aniołowie. Bardzo prosto to wszystko im tłumaczy. Kto jest kto? Jezus jest diabeł, szatan diabeł, jest nasienie. Wcześniej była mowa o słowie, że słowo Boże to jest nasiona. Ale tutaj mówi o ludziach. Mówi o tym właściwie, że jakby... Tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowimy logicznie, czyli co? To wszystko już jest ustalone. To są twoi, a ci nie są twoi. Pytanie tylko, dlaczego pozwalasz im rosnąć razem? Nie wiemy. Pan Bóg tak to właśnie postanowił. Rośnie i pszenica i konkol rosną razem. Ale to, co jest powiedziane w Piśmie Świętym od samego początku do końca, Pan zna tych, którzy są Jego. Pan zna tych, którzy są Jego. Tu nie ma czegoś takiego, że o, nie wiedziałem, że Ty się jeszcze nawrócisz. A gdyby się bardziej postarali, to ktoś byś tam nawrócił. Nie ma takiej opcji. Pan Bóg zna tych, którzy do Niego należą od początku do końca. My tego nie wiemy. My oczywiście mamy głosić Ewangelię. My mamy iść za Panem Jezusem. My mamy Jego naśladować. Mamy być Jemu posłuszni. I koniec. Ale Pan Jezus mówi, przyjdzie moment, kiedy to wszystko będzie rozstrzygnięte. Dopiero wtedy, dopiero na końcu, ja ustalę, kiedy to ma być zrobione i wtedy poślę aniołów, zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia tych, którzy popełniają nieprawość, wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz, zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. I znowu mówi te słowa, które padają w naszym czytaniu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi. Tylko ci, którzy mają uszy, słuchają. Tylko ci, którzy mają uszy, potrafią usłyszeć, co Jezus mówi. I oni biorą to słowo do swojego serca i żyją. Jak mówię, czasami patrzymy na antropologów, na ich pracę, czasami widzimy jakąś ciekawą kulturę, ciekawych ludzi, ale kto za tym stoi? Czy oni naprawdę są szczęśliwi, kiedy czasami pokazują jakichś dzikich ludzi, ale że oni szczęśliwi, bo tacy są pierwotni, niezmącona kultura. Naprawdę? Naprawdę oni są szczęśliwi, nie potrzebują niczego? Gdyby nie było potrzeby dla nich, gdyby była kwestia, że dobry człowiek może być zbawiony, to po co w ogóle Jezus by umierał? Po co w ogóle byłoby posłanie, żeby iść na cały świat? Nie ma wystarczająco dobrych ludzi. I nie ma czegoś takiego, że człowiek będzie dobry i będzie zbawiony. Dlatego ludzie potrzebują usłyszeć Chrystusa. Gdzie tam, sięgając do dżungli, spójrzmy tutaj, jak się czujemy, kiedy jesteśmy w Świętej Lipce. Też możemy popatrzeć, a ciekawe miejsce, jaka fajne organy, taka okolica i ten zapach lip i cokolwiek tam jeszcze. Ale za tym wszystkim kto stoi? Kto stoi za tym wszystkim? Jeżeli ustalani są tam jacyś pośrednicy, a przecież to jest powszechne. Okej, okay. Wszystko sprowadza się tak naprawdę, wszystko, to Augustyn powiedział, do kochania Boga. Wszystko sprowadza się do kochania Boga i wykonywania Jego słowa, bo nie ma miłości do Boga bez wykonywania Jego słowa, bez posłuszeństwa. Nie ma miłości do Boga, nie można mówić o miłości do Boga, jeżeli ktoś nie wykonuje Jego słowa, nie jest Jemu posłuszny i nie kocha Jego oblubienicy, nie kocha Jego Kościoła, nie okazuje miłości na zewnątrz. Ludzie, kiedy przychodzili do takich miejsc, jak właśnie w Sardes, mogli mieć objawienia, mogli mieć sny, mogli mieć wizje, mogli doznawać takich przeżyć, o których nie zapomnieli do końca swojego życia. I mogli oni mówić, to było coś niesamowitego, jakie wspaniałe miejsce. I wierzcie mi, że tak ludzie mówią. Mówią o naszych sanktuariach, mówią o tym w Mekce, czy w jakichś innych tam. Oni przeżyli coś niezwykłego. Może nawet niektórzy rzeczywiście zostali uzdrowieni. Tak. Tak może być. Ale wcale nie znaczy, że za tym stoi Jezus Chrystus. Dlatego Jan zaleca, badajcie duchy. Badajcie duchy, bo zawsze za duchami stoi jakaś nauka. A za nauką są czyny. Zawsze to jest ze sobą powiązane. Jeżeli ktoś mówi, ja nie wierzę w demony. Ja tam nie wierzę w demony, to takie bajki. To tak naprawdę demony już wykonały w człowieku swoją najlepszą robotę. To jest ich najlepsza sztuczka, żeby nie wierzyć, że one istnieją. To jest ich najlepsza sztuczka. Nie wierz, że one istnieją. Nie zważaj na to. Nie ma czegoś takiego. Tak? Jeżeli narzekamy, że w Polsce przy 40 milionach jest zaledwie około 50 tysięcy ewangelikalnie wierzących ludzi, tak? Około, nie mam już 40 milionów, ale powiedzmy 50 tysięcy ludzi, tak dobrze licząc, 50 tysięcy ewangelikalnie wierzących ludzi, co to jest? To jest kropla w morzu. To w Turcji przy 74 milionach jest około 3,5 tysiąca. W Turcji przy 74 milionach jest 3,5 tysiąca. I rozlega się ten głos, który wczoraj jak z młodzieżą słuchaliśmy, kto nam pójdzie, kto da przemienić swoje życie na tyle, kto posłucha na tyle, że pójdzie. Ja nie mówię, że akurat konkretnie do Turcji, ale czy ktoś się w ogóle przejmie, że ludzie potrzebują Ewangelii? Dzisiaj w Turcji jest trochę animizmu, trochę pogaństwa, trochę innych bóstw. Tam jest islam, ale taki w wydaniu tureckim, można powiedzieć, tak to się mówi. Jan jest właściwie jakby stosunkowo niedaleko od tego wszystkiego. Jest na wyspie Patmos, jest skazany na uchodźstwo. Pan Jezus mówi, Jan zapisuje. Pan Jezus przekazuje wieści do kościołów, Jan zapisuje to i wysyła do nich. Przeczytajmy. Do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, i tu macie w Bibliach napisane, czego się nauczyłeś, powinno być, jak się nauczyłeś i usłyszałeś. Tak powinno być dokładnie napisane. Jak się nauczyłeś i usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę tak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed Ojcem moim i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jeżeli ktoś nie usłucha, jest tu bardzo poważne zagrożenie, jego imię będzie wymazane z Księgi Życia. Miejmy to na pamięci, kiedy będziemy dalej słuchali. Zaczyna się jak zwykle od zwrócenia się do anioła zboru. Anioła zboru, ale jak pamiętamy, zawsze słuchać mają wszyscy. I nie tylko do jednego zboru, do wszystkich zborów. Mamy słuchać, co Duch Boży mówi do tych wszystkich zborów. Już sam ten zwrot mówi nam, jeżeli zwraca się do anioła zboru, że nie żyjemy tylko w świecie materialnym, nie żyjemy tylko w świecie ludzi, nie żyjemy tylko w świecie fizykalnym, nie żyjemy tylko w świecie ekonomii, nie żyjemy tylko w świecie liczb. My jesteśmy owładnięci liczbami. Przez cały czas nam serwowane są liczby, jakby liczby miały być wyrokiem. Przez cały czas nam jest serwowane, co mówi nauka, jakby nauka była ostateczną wyrocznią i jakby była samym Bogiem. Nie dajcie się temu zwieść. Nie żyjemy wyłącznie w świecie liczb i w świecie fizykalnym. My oczywiście nie czcimy aniołów, nie konsultujemy się z nimi, nie rozmawiamy z aniołami, ale jesteśmy świadomi, że dookoła nas toczy się walka i to jest duchowa walka. I tu też gwoli wyjaśnienia. To nie jest tak, że Pan Bóg się zmaga z jakąś siłą ciemności i nie może sobie dać rady. Nie. To jest tak, jak powiedziałem, z tą pszenicą i konkolem. Bóg pozwala do jakiegoś czasu. I On zna tylko czas i On wie jak długo. To jest tylko Jego wola, Jego ustanowienie. Kiedy przyjdzie Pan Jezus, jak to jest powiedziane, tchnieniem swoich ust powali przeciwnika. Tam nie będzie żadnej walki. Aniołowie walczą. Tam są, w tych to jest ich zadanie. One dla nas są sługami, duchami służebnymi, tak to jest powiedziane. Dla nas są duchami służebnymi. Więc Bóg posyła pewnych ludzi czasami, albo swoje sługi w jakiś sposób, żeby nam usłużyli, żeby nas przeprowadzić do zbawienia. Ale żyjemy też w świecie, w którym są demony. Żyjemy w świecie, w którym są duchy nieczyste. I one nas zwodzą do różnych rzeczy. I tak dalej, jak się przedstawia? Oczywiście przedstawia się, Pan Jezus mówi tak. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. 7 duchów Bożych, mówiliśmy, albo to będzie pełnia ducha, jakby jeżeli mówimy o cyfra 7 jako pełnia, że to jest absolutna pełnia. Ale też Księga Objawienia nam wychodzi naprzeciw i mówi w dwóch miejscach, nie jest to tak zupełnie proste, jasne do zrozumienia, mówi w pierwszym miejscu, 4 rozdział i 5 rozdział, 4-5 mówi tak. 4 rozdział, 5 wiersz. Z tronu wychodziły błyskawice i głosy, grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. To jest 7 duchów Bożych. Tak samo mówi o tym Zachariasz. O 7 lampach to jest 7 duchów Bożych. Ale potem jest powiedziane w 5 rozdziale, 6 wierszu. Widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Tak czy inaczej, powiedzieliśmy o tym, Bóg widzi wszystko. Bóg przepatruje wszystko. Nie ma rzeczy, która by się przed Nim mogła schować. Która by się mogła przed Nim skryć. Jeszcze raz polecam ten psalm 36. Leży sobie człowiek i myśli sobie, nikt nie widzi tego, jaki naprawdę jestem. Bóg widzi. Bóg widzi. Jeżeli chodzi o gwiazdy, powiedzieliśmy też na samym początku i to jest bardzo prosto, wyraźnie wyjaśnione, Pan Jezus trzyma w swoim ręku 7 gwiazd. Te 7 gwiazd to są aniołowie zborów. Tutaj jest powiedziane o tym, że ma 7 gwiazd. Może, to jest tylko może, ale ciekawostka taka, że Domicjan, ówczesny cesarz, uważał, że jest Bogiem i chciał, żeby czcić Go jako Boga. Rozkazał coś takiego, żeby robiono. I wybił monetę, na której był oczywiście jego wizerunek, na tle 7 gwiazd. Przez to chciał powiedzieć, że On jest władcą ziemi i władcą nieba. Być może ci, którzy słuchali tego przesłania. Być może skojarzyli sobie cesarz, jego wizerunek, 7 gwiazd. Być może w kieszeni mieli właśnie takie monety. Jakby przesłanie byłoby wtedy, ja jestem, Jezus mówi, ja jestem Panem nieba i ziemi. Ja jestem Panem nieba i ziemi. Ja jestem prawdziwym Bogiem. Później czytamy, te właśnie słowa od razu przechodzi. Mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Stwarzasz pozory tego, jakbyś był żywy, a jesteś martwy. Wyglądasz, jakbyś miał życie, a tak naprawdę jesteś zombie. Drzwi do kościoła otwierają się regularnie. Ludzie być może śpiewają, być może słuchają nawet tego, co jest mówione. Potem mają może jakieś ze sobą się witają albo lecą do domu, nie wiem co. W każdym razie oni mieli pozory pobożności, stwarzali pozory, jak mówi Biblia, ale nie mieli mocy Ewangelii. Stwarzali pozory pobożności, ale nie było w ich życiu tej mocy Ewangelii, ponieważ to Ewangelia ma moc w życiu Bożych ludzi, że oni nie są sobą. Nie są sobą. Są Chrystusowi. Reagują po Chrystusowemu. Nie było tam prześladowań. Nic nie czytamy o jakiejś fałszywej doktrynie, czy jakichś rozłamach, czy innych rzeczach, które by tam się działy. Ale jednak musimy się zapytać, jaki był powód tej martwoty? Co się stało? Co się stało? Dlaczego przestali... Ich modlitwy były albo nieme, albo martwe. Co się stało z ich modlitwami, z ich gorliwością? Ja ciągle mam przed oczami obraz zboru w Koryncie, gdzie mówi, jeżeli ktoś wejdzie, czy nie uzna, że szalejecie nawet, bo oni tak się modlili. Tak się modlili. A to wcale nie było złe, że się modlili, tylko że oni tam akurat no, trochę wydziwiali z tym wszystkim. Ale Kościół to jest miejsce, w którym ludzie się modlą. I modlą się z radością, z entuzjazmem, który wołają, Jezu, mój Zbawicielu. Dlatego pyta się, przypomnij sobie, jak przyjąłeś. Pyta, jaki był powód ich martwoty, jeżeli chodzi o zamiłowanie do Słowa? Co się stało, że już nikt nie otwiera Biblii, nikt nie przynosi Biblii? Co się stało z wami, że nikt już nikomu nie zależy na tym? No, znamy, słyszeliśmy od dzieciństwa, przecież to po co nosić? Jaki powód? Przestali, jak mówi tu bardzo wyraźnie, przestali baczyć, przestali uważać, przestali być czujni, przestali dbać o te rzeczy, które trzeba było dbać. Pomyślcie sobie, że jesteście w jakimś trupiarni. Pomyślcie sobie, że albo jak te sceny, kiedy statki się rozpadają i ludzie pływają, jeden po drugim umierają, ciała dookoła ciebie pływają martwe. Przepraszam za ten drastyczny obraz, ale wtedy człowiek poddaje się bardzo często, rezygnuje. To tak nieraz jakby działa, że widzimy dookoła siebie martwotę, widzimy dookoła siebie taką pustotę i jak mówimy, to nie ma sensu. Inni tak żyją, to i ja też tak będę żył. Pamiętacie, jak czasami jak ratuje się kogoś, kto jest, nie wiem, bardzo ciężko ranny i on traci przytomność. Co robią ratownicy? Nie zasypiaj, nie zamykaj oczu, nie zasypiaj, bądź czujny, nie zamykaj oczu. Pilnują, żeby nie stracił czujności. Oni przestali być czujni. Dlatego przypomina im, mówi, wspomnij, jak otrzymałeś. Nie tylko co, ale jak otrzymałeś. Mówię, poprawcie sobie w swoich Bibliach, bo tam jest powiedziane tylko, czego się nauczyłeś. Mówi, jak się nauczyłeś i usłyszałeś. Wspomnij na to. Czy masz do czego takiego wspomnieć? Takie wspomnienie, jak ten pierwszy moment był, kiedy usłyszałem Ewangelię, jak ta modlitwa się wyrywała ze mnie, jak chłonąłem Boże Słowo. Jak mi zależało, robiłem wszystko, to było dla mnie najważniejsze. Ważniejsze od jedzenia, ważniejsze od wszystkiego. Mieć Słowo Boże. Dlatego post mówi o czymś takim. Post mówi, ważniejsza jest dla mnie dusza niż jedzenie. O tym mówi post. Ważniejsza jest dla mnie dusza moja niż moje ciało. Ważniejsza jest moja dusza niż moje ciało. Kto ma pokutować? Ci, którzy słyszą. Ci, do których uszu jeszcze coś dociera. Martwi nie są w stanie odpowiedzieć. Co, jeżeli nie posłuchają? Pan mówi, przyjdę w takim momencie, w którym się nie spodziewają. A potem mówi, wytrę ich imię z księgi żywych. Przyjdę w takim momencie, jakim się nie spodziewają. Po co przychodzi złodziej? Bo Pan Jezus mówi, przyjdę jak złodziej. On nie jest złodziejem. Diabeł przychodzi, bo on jest złodziejem. Złodziej, morderca przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać, jak jest powiedziane. Pan Jezus mówi, ja przyjdę jak złodziej. Czy złodziej przychodzi, mówi, o, surprise, niespodzianka, zrobiłem ci niespodziankę, tak? Mojej żonie niedawno ktoś tak zrobił niespodziankę, bo jej zakupy zginęły. Nie była czujna, nie uważała. Zginęły zakupy, ktoś sobie po prostu wziął. Czy to jest miłe? To nie jest miłe. To nic przyjemnego. Są inne gorsze, nieprzyjemne niespodzianki, które nam się zdarzają. Ale zobaczcie, czy Pan Jezus miałby być niemiłą niespodzianką? Pan Jezus miałby być takim zaskoczeniem, na którym stracimy? Bo jeżeli przychodzi złodziej, to my tracimy na tym. Przecież czekamy, żeby przyszedł Pan Jezus. Prawda? A tu wyraźnie z tego wygląda, że przyjdzie Pan Jezus i to będzie dla nich strata. To będzie dla nich strata. Kiedy przychodzi rodzic do dziecka, to jest taki miły moment, kiedy się wraca z podróży, kiedy czasami i przez cały dzień się kogoś nie widziało, zagląda się do tej sypialni, patrzy się na te swoje aniołki, jak śpią. To jest miły widok swoich dzieci. Czasami się nie widzimy cały dzień, tak spojrzę na nich, jak fajnie, że was widzę. Jak fajnie, że was widzę. Jak to jest miły widok, że ktoś jest w domu. Jakie to jest nieprzyjemne, kiedy się wraca do pustego domu. Kto to przeżył, to zna na dłuższą metę, wie, o czym mówię. Jakie to jest nieprzyjemne, kiedy jest pusty dom. Ale tutaj przychodzi Pan. Przychodzi jakby radzić do swojego dziecka. Pytanie jest, czy ja czekam na niego. Czy ja czekam na Niego? Czy ja rzeczywiście, czy zależy mi na tym? Przypomnijmy sobie o tych śpiących druhnach, o tych głupich druhnach, które nie były gotowe, bo nie nabrały, nie kupiły oleju wystarczająco dużo. I nie były gotowe, kiedy przyszedł Pan. Czy Pan Jezus powiedział, och, nie bierzcie tego do głowy, przecież jestem Bogiem miłości, ja was wszystkich kocham, to wszyscy w końcu się znajdą i On wszystkich bierze? Mówi, nie. Nie wpuścił ich. Tak samo jak tutaj. Mówi do zboru. Nie mówi do niewierzących ludzi. Mówi do zboru. Nie wejdziesz. Twoje imię będzie wymazane z księgi życia. Pozostaje tam właśnie jakaś niezauważona resztka. Mówi, masz kilkoro. I te kilkoro mogą czuć się właśnie, tak jak powiedziałem, między umierającymi. Jak w trupiarni. Boże, to już koniec. Skoro inni tak żyją, to i no co tu w ogóle robić? To nie ma sensu. Ja się mam modlić, jeszcze mam coś robić. Nie, to nie ma sensu, skoro większość tak żyje. Ale większość nie ma racji. Większość wcale nie musi mieć racji. Mówiłem to bardzo często i będę wam powtarzał nieustannie. Większość wcale nie ma racji. Nie musi mieć racji. Ale powiem taką zabawną anegdotkę o pewnym pastorze i jego radzie. Miał spór z radą parafialną, jakąś tam moralną rzecz. Dyskusja trwała dosyć długo. Rada nie dawała się przekonać. W końcu jest głosowanie 12 do 1. Oczywiście tym jednym głosem był głos pastora. Pastor padł jednak na kolana i modli się przy nich, modli się na głos. Mówi, Panie, pokaż im, że ja mam rację. I wtedy nagle z pięknego dnia, piękny dzień przeobraża się w jakiś dramatyczny, koszmarny dzień, grzmoty, błyskawice i tak dalej. Rada wprawdzie zaniepokojona, ale oznajmiła, że no to być może jest odpowiedź na jego modlitwę, ale to nie zmienia ich decyzji. Więc on znowu pada na kolana, dalej się modli, trzęsienie ziemi. W miejscu, gdzie nigdy nie było trzęsienia ziemi, tam trzęsienie ziemi. Rada w dalszym ciągu niewzruszona. To ciągle nie dowodzi, że nie mamy racji. Jeszcze raz pastor pada w modlitwie. Panie, przekonaj ich. Piorun spada z nieba, przez okno wpada, rozbija stół na dwie połowy, wszyscy na ziemię padają, są przerażeni. Wreszcie podnoszą się z ziemi, spoglądają na siebie, kiwają do przewodniczącego, że ma powiedzieć to, co ma powiedzieć. Przewodniczący mówi tak, no najwyraźniej Pan Bóg się z tobą zgadza. Ale w dalszym ciągu dodaje ci tylko jeszcze jeden głos i jest 12 do 2. Większość, z tą większością to różnie może być. Ale taka dygresja, taka poważniejsza dygresja. Bardzo lubimy taki obraz pasterza, który idzie za zgubioną owieczką. Pasterz, który ma iść i znaleźć tą zgubioną owieczkę. Ale czy też chcemy iść dalej za tym obrazem i powiedzieć o pasterzu, który po prostu mówi, a owce idą za jego głosem? Bo dzisiaj ma się wrażenie, że porobiły się związki owiec i baranów i one mają po prostu najwięcej do powiedzenia. Jeżeli im nie pasuje ta łąka, jeżeli nie pasuje im pasterz, bo za szybko, bo za wolno, bo nie tak jak trzeba, to nie, to my go przegłosujemy, pasterza. Czy ten obraz w dalszym ciągu tak nam pasuje? Czy pasterz, który mówi, tu jest łąka, tu chodźcie, tu jest przygotowane, tu jest dla was studium Bożego Słowa, tu będziemy mieli społeczność, a owce powiedzą, nie, to ja dzisiaj nie mam czasu na to. Mnie to nie interesuje, to nie jest dla mnie. Jaki to ma sens? Pomyślmy. Jeżeli lubimy tamten obraz pasterza, to polubmy też ten. Ja bardzo mówię, często się przyrównuję, że pastor to pasterz i tak dalej, i on powinien chodzić i tak dalej za zgubionymi owieczkami, ale mój przyjaciel mówi, ja bardziej jestem psem pasterza. Jan, chrzciciel, mówi, ja jestem głosem wojącego na pustyni. Ja tylko oznajmiam to, co mam do oznajmienia. Wiem, do czego Bóg mnie powołał i wiem, co mam zrobić. Ale jeżeli chcemy posłuchać, czasami zastanówmy się nad tym. Jest powiedziane w Biblii nawet o tym, że ten, kto głosi słowo, jest godzien podwójnej czci. Podwójnej czci. Czy w taki sposób szanujemy to, co mówi pastor? Na przykład, że weźmy Biblię, otwórzmy Biblię, przeczytajmy to albo tamto. Wtedy też to ma znaczenie dla nas? Czy to tylko przegłosujemy to? Zastanówmy się nad tym, bo to jest słowo, które powiedziałem do tego zboru. I tak naprawdę tego to dotyczy. Nasze posłuszeństwo Chrystusowi. Czy interesuje mnie to, co Chrystus ma do powiedzenia zborowi? I tym samym, co ma do powiedzenia mi? Panie, co chcesz mi powiedzieć? Panie, w czym chcesz naprawić moje drogi? Czy pochwaliłby mnie? Czy też zaliczył do religijnych zombie, tak jak wcześniej powiedziałem? Martwy. Jeżeli pochwalił, to za co by mnie pochwalił? Czy zadajemy sobie takie pytanie, za co by mnie Pan Jezus pochwalił? Czy jest we mnie coś, co Chrystus ma do poprawienia? Czy jest we mnie coś, jakaś dziedzina, w której On może powiedzieć, to i to, mój drogi synu, moja droga córko, powinno być poprawione w Twoim życiu? Czy może uważamy, że my jesteśmy doskonali i że nam nie można zwracać uwagi? Nie powinno się zwracać uwagi. Zwracanie uwagi, tak na marginesie, bratu, siostrze, to jest jedna z najważniejszych, najpoważniejszych, najdelikatniejszych kwestii chrystusowego wychowania. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, jak zwracamy uwagę. Czy robimy to jako wyżsi, lepsi? Czy napadamy na kogoś po prostu i tylko wyrzucamy z siebie to, co mamy do powiedzenia? Czy też tak jak właśnie w czwartki, gdzie rozważamy te bardzo mądre i ciekawe wykłady. Jak powiedziałem, z tym ojcu, który klęka przy swoim dziecku i mówi, przepraszam cię. Przy swoim dziecku. Patrzę w oczy, mówi, przepraszam cię, bo cię zawiodłem w tym i w tym. Czy umiemy też z taką pokorą, z szacunkiem, z czcią do siebie się zwracać? Czy Pan Jezus ma tu coś do poprawienia we mnie, w moim życiu? A po drugie, z drugiej strony, jak przyjmujemy uwagi? Jak przyjmujemy jakieś uwagi? Czy jestem jak kaczka, gęś, po której wszystko spływa? To może być z jednej strony. A z drugiej strony mogę być tak dotknięty, że jestem obrażony na śmierć i życie. I rośnie wtedy w człowieku korzeń goryczy. Rośnie wtedy w człowieku coś, co jest właściwie obrazą nie tylko dla niego, ale i inni przez to się potykają. Kiedy nie potrafimy przyjąć uwagi, tak naprawdę stajemy się wrogami sami dla siebie. Sami dla siebie. Zobaczcie, tu nie było prześladowania, tu nie było ubóstwa, oni po prostu nie słuchają, po prostu są obojętni. Po prostu nie słuchają, po prostu są obojętni. Pan Jezus mówi o czymś takim, to jest lud twardego karku, to są ludzie martwi. Czy Pan Jezus mówi, żeby kogoś wskrzeszać tam w tym zborze? Nie ma czegoś takiego. Mówi, zachowaj to, co żyje. Zachowaj to, co żyje. Jeżeli słyszysz tylko to, co Bóg mówi, odłóż na bok jakieś uprzedzenia osobiste. Posłuchaj, co Jezus mówi przez to słowo dzisiaj do mnie i do ciebie. Jeżeli słyszysz, weź to do siebie. Ale jest też bardzo poważna przestroga, bo ktoś mógłby zadać pytanie, czy to jest możliwe, żeby w kościele były martwe dusze? W kościele ktoś jest martwy? Znam tylu fajnych ludzi w Kościele. Niemożliwe. Hebrajczyków 6 rozdział, od 4 wiersza. Hebrajczyków 6 rozdział, od 4 wiersza. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego, wystawiają go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo. Lecz ta, która wydaje cierni i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Kim byli ci ludzie tutaj? Oni zostali oświeceni. Dwa razy powiedziałem, zakosztowali daru niebieskiego, zakosztowali Słowa Bożego. Czyli można powiedzieć, liznęli. A dobre to było. To było dobre, spodobało im się to. Stali się uczestnikami. Nie wiem, czy zostali narodzeni z Ducha. W jakiś sposób Duch Święty ich dotknął. Coś im się... Tak, to jest to, ta nauka mi pasuje. To Słowo, ta atmosfera Ducha mi pasuje. Zostali dotknięci, ale odpadli. I co mówię, to jest niemożliwe, jeżeli odpadli, jeżeli wzgardzili tym, zostawili to. To samo jest później powiedziane w 10 rozdziale, kiedy będzie dalej podsumowywał autor listu do Hebrajczyków. Bóg wcale nie jest tam milutki. Bóg mówi, jest ogniem trawiącym. I to, co wczoraj z młodzieżą rozważaliśmy, problem polega na tym, my się w ogóle nie boimy, bo Boga nie znamy. Jesteśmy gotowi dyskutować z Panem Bogiem, swoje racje, argumenty przedstawiać, ale my się w ogóle nie boimy Boga. Dlatego jeżeli bym się modlił, to już tutaj bym się zapytał, Boże, chciałbym w swoim sercu przeżyć Ciebie, doświadczyć Ciebie, tak jak Izajasz, tak jak Zachariasz, tak jak Jan na tej wyspie Patmos. Chciałbym doświadczyć Ciebie. I tam było tak ciekawie powiedziane, uważaj, bo jeżeli to zrobisz, Bóg na pewno zrujnuje Twoje życie. Zrujnuje Twoje bezpieczne, wygodne życie. Zrobi to dla Twojego dobra. I zrobi to dla Twojego dobra. Po to, żebyś mógł powiedzieć, tak jak Izajasz właśnie, oto jestem, poślij mnie, gdzie chcesz. Gdzie chcesz, poślij mnie, jestem Twój, całkowicie Twój. Nie Ty będziesz dyrygować Bogiem, tylko wtedy Ty poddajesz się całkowicie Jemu. Dlatego mówi w innym miejscu apostoł Paweł, mówi w liście do Filipian, żebyśmy z bojaźnią i drżeniem wykonywali swoje zbawienie. To jest Filipian 2:12. I to jest trudny fragment. Jeżeli chcemy, zapiszmy sobie, jak to rozumieć. Inaczej mówię, zaangażuj się w działania, które są potwierdzeniem Twojego zbawienia. Co to znaczy sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem? Albo wykonywać swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem? Inaczej mówi, zaangażuj się w działania, które będą potwierdzeniem Twojego zbawienia. Zaangażuj się w te rzeczy, do których Bóg rzeczywiście Cię powołuje. Jeżeli Efes stracił swoją pierwszą miłość, to w Sardes nic nie ma na ten temat. Prawdopodobnie tam w ogóle nie było czegoś takiego. Być może wychowali się w kościele. Być może ożyli w jakiś sposób dla jego słowa przez moment, ale to słowo nie znalazło w ich sercu miejsca. Tak jak z tą przypowieścią o Słowie Bożym i o ziarnie. Sieje na twardą glebę, tam ptaki wyjadły. Tam, gdzie ptaki, to szybciutko mija, ale tam, gdzie jest ta skalista gleba i gdzie te ciernie, to trochę trwa. To on tam rośnie, coś się tam dzieje. Ale wkrótce, czy to jakieś troski, zmartwienia zagłuszają, czy to właśnie nie ma korzenia i usycha wszystko. I usycha. Można lubić różne rzeczy w kościele. Można lubić różnych ludzi. Ale nigdy nie ożyć tak naprawdę dla prawdziwej społeczności. Może nam się podobać generalnie idea Boga, może podobać nam się poglądy na temat Boga, ale nigdy nie ożyć dla Jego słowa. Bo nigdy nie modlimy się, Boże, przemień mnie, Boże, weź całkowicie moje życie w swoje ręce. Można być użytecznym w różnych dziedzinach. Tak? I wszyscy powiedzą, jaki fajny, taki miły w zborze, coś ktoś robi. Ale nie mieć tych uczynków, do których przeznaczył nas Pan Jezus. Więc to też jest znowu pytanie, które sobie zadaję. Czy mam uczynki, do których przeznaczył mnie mój Jezus? Inaczej, czy wykonuję Jego wolę? Czy wykonuję to, do czego On mnie posłał? Można nie przynosić tego owocu, którego oczekuje Pan. Dlatego w Księdze Objawienia tak często czytamy o uczynkach i na tym się skoncentruję teraz. To jest ciekawostka. Jeżeli chodzi o to słowo, no, czyn, tak? Po grecku ergon, stąd mamy ergonomia, coś jest ergonomiczne. Więc znamy takie słowo, ale tłumaczone jest w Nowym Testamencie jako dzieło, czyn i uczynek. Dzieło, czyn i uczynek. Te trzy rzeczy. Jeżeli to się razem weźmie, ja siedziałem nad tym, to jest 170 parę wersetów w Biblii, gdzie to słowo występuje, i czytałem, jakby z nowym światłem, że to jest to samo. Dzieło, czyn i uczynek. Zobaczcie, co z tego wynika. Oczywiście tutaj Jan używa tego słowa najczęściej. Najczęściej. W Ewangelii Jana 27 razy, w Księdze Objawienia 22 razy. I używa tak bardzo specyficznym, bardzo świadomym kontekście używa tego słowa. Więc tak, do Efezjan mówi tak, znam uczynki twoje, pracę, cierpliwość i tak dalej, a potem brakuje tej pierwszej miłości i do czego ma się upamiętać? Pamiętaj więc, skąd upadłeś, pokutuj, czy opamiętaj się, zawróć i spełniaj pierwsze uczynki. Spełniaj pierwsze uczynki. Do Smyrny 2:9 mówi, znam twoje uczynki, twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. Wiem, znam. Zawsze od uczynków. Pergamon, tam gdzie był tron szatana. Znam twoje uczynki, wiem gdzie mieszkasz. Właśnie tam gdzie jest ten tron szatana. Tiatyra, znam twoje uczynki. I tam wymienia ten piękny łańcuszek tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które mają. Niemniej jednak pozwalali na tą fałszywą naukę. To był ostatni wykład nasz. Tak? I jest o wielkie ostrzeżenie do tej Jezabel. Jeżeli ona nie opamięta się, mówi, rzucę ją na łoże, wielki ucisk, jeżeli nie będą pokutować ze swoich uczynków. To była nauka, ale za tą nauką szły uczynki. I dalej mówi o jej dzieciach tak samo. I poznają kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. Oddam każdemu z was według waszych uczynków. Temu, kto zwycięży i zachowa do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. List Jakuba również mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Prawda? Tu teraz dochodzimy do naszego zboru. Mówi do anioła zboru w Sardes, napisz, ten, który ma 7 duchów Boga, ma 7 gwiazd, znam twoje uczynki. Masz imię, a nie żyjesz. Wyglądasz na żywego, a jesteś zombie. Jesteś martwy. Dalej mówi właśnie tutaj, w naszym liście, nie uznałem twoich uczynków za jakie? Za doskonałe. Uważam, że twoim uczynkom wiele brakuje. Nie są doskonałe i tym samym coś z tobą jest nie tak. Zobaczcie, zadam tak pytanie. Co jest potrzebne, żeby człowiek Boży był doskonały? I do wszelkiego dobrego uczynku dzieła był przygotowany. Co jest potrzebne, pamiętamy? To jest wyrwane z wcześniejszego wersetu, które dobrze znamy. Słowo Boże, tak, właśnie. I tam jest powiedziane, całe słowo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, poprawy, wychowywania sprawiedliwości. Jeszcze raz mówię o tym, co robi słowo. Boże dzieci poddają się Bożemu Słowu, bo jest dobre do nauki, poprawy, wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nie część słowa, nie tylko natchnione wersety, całe słowo jest potrzebne. Musimy w nim się wychować, żeby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Inny moment, taki niesamowity moment ewangelizacyjny w życiu Pana Jezusa. Bardzo kontrowersyjny. Już mówiłem o tym. Znowu można zadać sobie pytanie, czy doskonały pasterz idzie za każdą owcą. Pan Jezus zwraca się do pewnego młodzieńca. Ten młodzieniec przechodzi na niego taki pod skokach, szczęśliwy, radosny. Co mam jeszcze zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Żeby być doskonałym. Nauczycielu dobry. Szacunek dla Jezusa. Pełne uznanie, pełny entuzjazm. I on chce iść za Jezusem. Hurra! Uczniowie powinni powiedzieć, przyjmijmy go. Ma kasę, ma tytuły, ma poszanowanie w społeczeństwie, jest pobożny. Takiego właśnie potrzebujemy w naszym zborze. Pan Jezus co robi? Odsyła go z kwitkiem. Idzie za nim? Nie, nie idzie za nim. Ten człowiek odszedł zasmucony. Pan Jezus powiedział mu, jakie ma braki. Pan Jezus powiedział mu, czego mu brakuje. A on nie chciał tego zrobić. Chciał mieć Jezusa, chciał mieć Boga według swoich pojęcia. Ja to wykonuję, tu jestem w tym dobry. No co, brakuje mi czegoś? Wszystko w porządku, Panie Jezus. Sprawdź listę, to. Nie. Pan Jezus odsyła go. Pan Jezus go odsyła i wcale nie leci za nim i nie żałuje tego. W liście do Tytusa oczywiście bardzo dużo będzie. To Kreteńczycy, mieszkańcy Krety, powiedziane jest o nich, że byli po prostu leniwi. Tak? Pamiętamy, brzuchy leniwe, więc tam o czynach też jest dosyć dużo stosunkowo powiedziane. I w pierwszym rozdziale, zaraz w 16 wierszu mówi tak, twierdzą, że znają Boga, ale zaprzeczają temu. Jak zaprzeczają? Uczynkami swoimi. Tytusa 1,16. Swoimi uczynkami zaprzeczają temu, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi, niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. To mówi Pan Jezus. W Księdze Objawienia oczywiście powiedziałem, będzie dużo więcej. Będzie o ludziach, którzy nieustannie sprzeciwiają się Bogu. I oczywiście jest powiedziane, że nie pokutowali ze swoich uczynków. Nie pokutowali ze swoich uczynków. Ale co robili? Oni w dalszym ciągu trwali w swoim stylu życia. Mieli swoich bożków. Tam jest powiedziane, bożki złote, srebrne, miedziane, to jest dzieło ich rąk. Bożki plazmowe, diodowe, z Full HD, chromowe i cokolwiek jeszcze sobie tam chcecie przypisać. Oni po prostu kochali. Kochali to. I to były ich dzieła. To były dzieła ich rąk, które miały dać im bezpieczeństwo. O tym mówi Izajasz. Jak głupi jest człowiek, który wystruguje sobie kawałek drewna, z części gotuje sobie zupę, z części buduje jakiś pomniczek. Mówi, tak naprawdę są demony za tym stoją. Ale on mówi, a ja temu ufam. Mówi, ratuj mnie. Pomóż mi. Ale ci ludzie nie pokutowali ze swoich uczynków. To był 9 rozdział, 20 wiersz Księgi Objawienia. 14 rozdział, 13 wiersz. Błogosławieni umarli, którzy odtąd umierają w Panu, jak mówi Duch, aby odpoczęli od prac swoich. To jest kopos, to jest zmaganie się, to jest wysiłek. A ich uczynki, ergon, idą za nimi. Ich uczynki idą za nimi. Więc Boży ludzie są oddani Bożemu dziełu. Boży ludzie są całkowicie zaangażowani. Panie, to jest Twoje dzieło. Tak apostoł Paweł mówi, z jednej strony mówi, wy jesteście moim dziełem, a z drugiej strony mówi, ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dokończy je. Więc z jednej strony jest to rzeczywiście to, co my robimy w związku z tym, żeby dotrzeć do kogoś z Ewangelią, ale z drugiej strony to jest oczywiście absolutnie dzieło Pańskie. To jest dzieło Pańskie. W 15 rozdziale, 3 wierszu Księgi Objawienia śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga i pieśń Baranka. Wielkie, zadziwiające są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje. Ale to jest taki kontrast do 16 rozdziału, w 11 wierszu, gdzie ludzie, ponieważ byli sądzeni przez Boga, tak jak ten konkol i pszenica są do pewnego czasu, przychodzi jakiś moment, są sądzeni i oni bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów, wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. Nie chcieli się odwrócić od swojego postępowania, od tego, co nimi kierowało w ich życiu. I na koniec tej księgi, 20 rozdział, 12 i 13 wiersz, zobaczę umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, otwarto księgi, otwarto też inną księgę, księgę życia. To jest ta życia. Tu widzimy, tu zostali wytarci z tej księgi życia. Tu jest księga życia otwarta. Osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków znowu. Nie tylko według ich przekonań, ale według ich uczynków. I 13 wiersz mówi, wydało morze umarłych i którzy w nich byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. Czyli ktoś odebrał sobie życie, może umarł, może, nie wiem, uniknął sprawiedliwości ziemskiej, cokolwiek. I powiedziane jest, może piekło, czy tam właściwie to złe słowo piekło, zostawmy to, wydały umarłych, którzy w nich byli i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków znowu. 22 rozdział, przyjdę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Nieustannie. Więc jeszcze raz jest to pytanie, czy jest coś we mnie do poprawienia? Czy Bóg może mi na coś zwrócić uwagę? Czy moje uczynki są doskonałe w Panu? To jest moja głęboka troska, to jest pytanie, które stawiam samemu sobie i które stawiam również wam. Czy moje uczynki są doskonałe przed moim Bogiem? Zobaczcie, czasami jest tak, pytamy się kogoś, kim jesteś? Bardzo często odpowiedź jest taka, że ktoś mówi, no jestem nauczycielem. Odpowiadają według swojej profesji. Tak? Jestem handlowcem, jestem... Mówią o swoim zawodzie, kim jesteś? Często tak jest. Nie zawsze, Ale często się z tym utożsamiamy. Kim jesteś? Utożsamiam się z zawodem. Bo nasza praca, nasze dzieło nadaje nam wartość. A, to taki jest dobry nauczyciel, taki dobry urzędnik, to taki dobry farmer, to taki dobry ślusarz, mechanik, ktokolwiek. A, to nadaje wartości, prawda? My bardzo hołubimy tą kwestię pracy naszego dzieła. Ale co jest powiedziane? 1 Jana 3,8. Pan Jezus objawił się, Syn Boży objawił się, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Żeby zniszczyć dzieła diabelskie. I potem jest powiedziane też 2 Piotra 3,10. Mówi, złodziej, jak złodziej w nocy, tak przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem runą czy przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopnieją, ziemia i dzieła, które na niej są, to są ciągle te ergon, spłoną. To, co człowiek wytwarza, może być naprawdę godne podziwu. Czy to jest dzieło sztuki, czy to jest bożek, czy to jest dzieło technologiczne, super, 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 za które się płaci miliony, za które ludzie wzdychają, wow, to jest coś niesamowitego. Te wszystkie dzieła ludzkie spłoną. Te wszystkie dzieła ludzkie spłoną. A Syn Boży przyszedł zniszczyć dzieła diabelskie, to jest przede wszystkim to, że my jakby działamy dla Niego, dla diabła. To, co diabeł próbuje zrobić złego, Jezus mówi, ja przyszedłem zniszczyć Jego dzieło. I to jest coś niesamowitego. To jest ta dobra nowina. To jest Ewangelia nasza, której słuchamy. Tak, Jezus przyszedł, żeby w moim życiu, w moim sercu zniszczyć dzieła diabelskie. Pan Jezus sam mówi o swoim życiu. Ja przyszedłem, żeby wypełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła, Jego uczynku. Mówi wręcz, kiedy się pamiętacie sytuację nad studnią z Samarytanką, już porozmawiał, Samarytanka pobiegła, przyszli uczniowie, siedzi Pan Jezus, chce mu dać jedzenie. Jedz, mistrzu, mówi, nie. Czy ktoś mu dał coś do jedzenia? Mówi, nie, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Wykonywać Jego dzieło dokładnie, ten ergon, to wykonywanie Bożej woli, to jest Jego pokarm. To jest Jego pokarm, mówi Pan Jezus. My jesteśmy pełni, mówi Biblia, w wielu miejscach na różne sposoby, martwych uczynków. Martwe uczynki to takie, które nic nie wnoszą do naszego zbawienia. Nic nie wnoszą do wiecznych wartości. Nic nie wnoszą. A my jesteśmy skłonni myśleć, ale tu ja zrobiłem to i tamto, jestem kimś. Na podstawie swoich uczynków myślimy o sobie nieraz za dużo. Za dużo. Potrzebne nam jest posłuszeństwo. Potrzebna nam jest uległość. Dlaczego Jan w 3 liście i w 1 liście pisze takie niezwykłe zdarzenia też, jeżeli chodzi o uczynki pewnych ludzi? Diotrefes uważał się za kogoś ważnego w zborze i on dyrygował wszystkimi innymi, co mogą, czego nie mogą i tak dalej. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. Więc Diotrefes miał martwe uczynki, był w zborze, a robił coś niewłaściwego. Dalej Jan mówi też, dlaczego Kain rzucił się na brata? Bo uczynki Kaina były złe. Wracam do tej kwestii, jak napominam, dlaczego napominam? Dlaczego zwracam komuś uwagę? Wracam jeszcze do tego listu Piotra, 2 Piotra 3 rozdział. Gdybyśmy dalej czytali właśnie te słowa, powiedziano, że te wszystkie dzieła ludzkie spłoną, stopnieją. Tak? I później dalej mówi tak, refleksja nas. Skoro to wszystko ulegnie zagładzie, to jak nieskalane powinno być wasze życie i wasze postępowanie? Przecież oczekujecie i chcielibyście przyspieszyć nawet nadejście dnia, w którym Bóg zapali niebiosa i ciała niebieskie stopnieją i znikną w płomieniach. Czekamy bowiem na objawienie, na obiecane nowe niebiosa, nową ziemię, gdzie będzie panować sprawiedliwość. Drodzy przyjaciele, w czasie tego oczekiwania dołóżcie wszelkich starań, by Pan zastał was czystych, bez zarzutu, żyjących w pokoju. Pamiętajcie, że Jego cierpliwość ma na celu wasze zbawienie. Bóg jest cierpliwy. Rośnie sobie konkol, rośnie pszenica. Bóg mówi, a my nie wiemy, kto jest kto. Nawet aniołom zabronił. Nie. Ale my mamy słuchać. Jeżeli masz uszy, posłuchaj, co Bóg mówi do ciebie. Ja się nieraz łapię na tym, że marzę o tym, myślę o jakimś koledze swoim, który jest na przykład już na emeryturze, myślę, ale jemu fajnie. Ale jemu fajnie. I czasami łapię się, co ty, ja zgłupiałeś? Ja myślę, że jak na emeryturze będziesz, to już będzie też szczyt marzeń, żeby już co, nie chodzić do szkoły, nie pracować i to wszystko jest? Wymyślamy sobie pewne krótkie rzeczy, które wydają się dla nas być celem ostatecznym. Wydają się być naszym spełnieniem. Łapiecie się na czymś takim? Ja się łapię na czymś takim. Tu mówi, nie chcielibyście przyspieszyć dnia Pańskiego? Ci ludzie, do których pisze Piotr, pierwszy Kościół, oni chcieli przyspieszyć dzień, przyjście dnia Pańskiego. Żeby to się już wszystko skończyło, bo przecież to wszystkie dzieła spłoną, to wszystko przeminie. Wszystkie dzieła. Będą się liczyły tylko uczynki, które są dokonane w Panu. Bo nie z uczynków zostaliśmy zbawieni, ale do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył w Chrystusie Jezusie. I tylko te uczynki będą się liczyły. Są też szczególne dzieła, do których Bóg nas powołuje i tym już zakończę. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 2 wiersz. Taka mała refleksja na czwartek nasz. Powiedziane jest tak tutaj. Dzieje apostolskie, 13:2. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Są też szczególne dzieła, do których Bóg nas powołuje. Zobaczcie, jak do tego doszło. Jest Kościół, jest normalnie funkcjonuje, jest post i modlitwa. Jest post i modlitwa i wtedy Bóg mówi. Jest post i modlitwa i Bóg daje dzieło do spełnienia. Czy moglibyśmy przyjść w czwartek, ten, który mamy teraz zaplanowaliśmy? Tak, zależy mi, Panie, na Twoim dziele. Panie, zależy mi na Twoim dziele. Będę pościł, będę modlił się tego dnia i przyjdę. Nie przyjdę ze swoją mądrością, nie przyjdę ze swoimi jakimiś rzeczami, które ja po prostu sobie przewidziałem. Będę pościł i modlił się, a Pan wyznaczy nas do dzieła, do którego On nas przygotował i do którego nas powołał. Czy możemy w taki sposób myśleć? Kończąc już, to jeszcze dwa miejsca inne. Mówi tak, jeden tylko przeczytam. 1 Koryntian 15:58, który bardzo często cytuję, bardzo go lubię. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze gotowi albo obfitujący w dziele Pana. Gotowi do tego, żeby pełnić Jego dzieło. Albo obfitujący w Jego dziele. Tak można to przetłumaczyć. Bracia moi mili, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że trud wasz, znowu ta praca, ten kopos, to zmaganie, nie są daremne w Panu. Nie są daremne w Panu. Przyjmijmy taką zachętę, przyjmijmy to jako ostrzeżenie, zachętę, jako taką mobilizację dla nas. Pan ma dzieło dla nas do wykonania. Czy będę modlił się, czy będę prosił Go, Boże, zbadaj moje serce, doświadcz mnie, bo chcę iść Twoją drogą, chcę wykonać Twoje dzieło w swoim życiu. I mówię jeszcze raz, wracam do tej kwestii na czwartek. Ja zapraszam i zachęcam. Módlmy się, pośćmy w tej kwestii. Panie, to jest Twoje dzieło, ja chcę być użyteczny dla Ciebie, dla Twojej chwały. Powstańmy do modlitwy.